Tak jak już Mateusz wspomniał, jesteśmy w trakcie cyklu Zmieniaj świat. I podczas wykładu 2 tygodnie temu zapowiedziałem dzisiejszy temat. Zobaczmy. Chcesz zmienić świat, zmieniać świat, zacznij od siebie. Zanim zmienimy świat wokół nas, potrzebujemy zająć się własnym życiem, czyli tym, co jest najbliżej nas, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie mamy autorytetu, żeby cokolwiek mówić do świata wokół. W Nowym Testamencie jest takie miejsce, gdzie wymienieni są wielcy bohaterowie wiary. Ludzie z dawnych czasów, którzy reprezentowali pewien wzór wiary, właściwy wzór wiary, i przez swoje wybory stali się modelem, wzorcem do naśladowania dla następnych pokoleń. I wszyscy mieli kilka wspólnych cech. Oto jedna z nich. Uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Więc wszyscy bohaterowie wiary mieli coś wspólnego. Mieli takie same podejście do życia tutaj na ziemi. Uważali się za kogo? Uważali się za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Co to oznacza? Gość to jest ktoś, kto odwiedza dane miejsce na krótką chwilę. Zresztą gość po łacinie to jest hospes, od tego słowa bierze się na przykład hospital, czyli szpital czy hospicjum. Czyli zdarza się, że człowiek musi spędzić jakiś czas w szpitalu, ale to nigdy nie jest jego miejsce docelowe, to nie jest jego dom. Wręcz przeciwnie, człowiek, który jest w takim miejscu, spodziewa się, jak to będzie tylko możliwe, wrócić do swojego domu. Kilka lat temu do moich drzwi ktoś zapukał. Był to młody człowiek, stał z walizką w ręce, no i miał minę, która mówiła, że coś się złego wydarzyło, że ma jakieś kłopoty. Pokłócił się z rodzicami i obiecał im, że już nigdy nie wróci do domu. Oczywiście dzień później wrócił do domu, bo wszystko udało się wyjaśnić. Ale kiedy ów gość położył walizkę w moim salonie, to nawet jej nie dotknął, nie rozpakował. Rozmawialiśmy długo. Był tylko gościem. Wiedział, że przychodzi do mnie tylko na chwilę. Wielcy ludzie wiary uważali siebie za gości na tej ziemi. Czyli wiedzieli, że są tutaj na chwilę. Wiedzieli, że nie są u siebie. Wiedzieli, że ich droga jest o wiele dłuższa niż czas życia tutaj, te kilkadziesiąt lat. Więc wielcy ludzie wiary nazywają siebie, uważają siebie za gości na tej ziemi, a drugie słowo, które to opisuje, to pielgrzymi. Pielgrzym oznacza w większości przypadków człowieka, który wędruje do jakiegoś miejsca kultu. Ale list do Hebrajczyków mówi, że celem pielgrzymki tutaj na ziemi każdego człowieka jest wieczność. I to mówi dokładnie w kontekście tych bohaterów wiary, o których tutaj czytamy. Celem ich ziemskiej pielgrzymki jest niebo. Więc bohaterowie wiary wiedzą, że są wędrowcami, którzy zmierzają do konkretnego celu. Każdy, kto widział w swoim życiu pielgrzyma, to wie, że ten człowiek jest skupiony na celu swojej podróży. Jest skupiony na końcu swojej drogi i w ten sposób liczy swoje życie. Czyli zastanawia się, ile jeszcze kroków musi wykonać, żeby dojść do tego miejsca. Ile dni mu to zajmie. W taki sposób funkcjonuje pielgrzym. Liczy swoje życie, patrząc, ile dzieli go od tego punktu, do którego zmierza. Wielcy ludzie wiary uznawali siebie samych tutaj na ziemi, patrzyli na samych siebie jak na właśnie pielgrzymów. Znali cel swojej podróży, wiedzieli, że wszystko, co tutaj ich spotka przez te kilkadziesiąt lat, to są ważne rzeczy, ale to nie jest cel. Cel jest gdzieś tam, kiedy spotkają się z Chrystusem. W piątek miałem przyjemność prowadzić studium w małej grupie z młodymi ludźmi, 20 lat młodszymi ode mnie, więc w pewnym sensie mógłbym powiedzieć, że są to ludzie, którzy dopiero rozpoczynają swoją pielgrzymkę. I pytanie, które padło podczas tego spotkania, brzmiało: jak uniknąć poważnych życiowych błędów? A ten fragment z listu do Hebrajczyków był jednym z tekstów źródłowych, na których pracowaliśmy. Więc jakiego błędu życiowego uniknęli ci bohaterowie? Aby to wyjaśnić, posłużę się pewnym obrazem. Mówimy, że bohaterowie wiary są pielgrzymami, tak? Wszyscy uważali się za pielgrzymów na tej ziemi. Zmierzali do celu, jakim była wieczność z Bogiem. Niestety, często zdarza się tak, że człowiek myli cel podróży z przystankiem na drodze do tego celu. Pielgrzym, który zmierza do celu, musi się gdzieś zatrzymać. I każdą noc musi gdzieś przespać. Ale później musi dojść do następnego przystanku, do następnego i tak dalej, aż dojdzie do celu. Przed oczami ma ciągle cel. I wszystko, co jest po drodze, jest ważne, ale nie ma większego znaczenia. Nie jest ważniejsze od celu podróży. Jest w pewnym sensie koleją rzeczy, czy koniecznością. I młodzi ludzie często mylą te rzeczy. To znaczy z fragmentu jakiegoś swojego życia, z przystanku robią cel swojego życia. Kiedy miałem 15 lat, miałem cel dla swojego życia. I tym celem było dostać się na studia, uniezależnić się od rodziców. I miałem wrażenie, że jak osiągnę ten cel, to będzie szczyt, to będzie cel mojej podróży. No ale kiedy ten cel osiągnąłem, okazało się, że niewiele się zmienia. I nagle człowiek sobie uświadamia, że znowu musi wyznaczyć sobie jakiś cel za parę lat. Więc go wyznaczyłem, cieszyłem się tym celem, ale kiedy to wykonało się, znowu musiałem powiedzieć, te sprawy są za małe na cel mojego życia. To był tylko przystanek, to była kolej rzeczy, tak jak ten świat się kręci. To było wszystko za małe na cel mojego istnienia. Kiedy słucham moich rówieśników, mam wrażenie, że celem swojego życia często czynią coś, co możemy nazwać, popatrzmy, urządzić się, tak? I niestety w naszym kraju trudno wyznaczyć sobie głębszy cel. Większość ludzi myśli w ten sposób, takim schematem. Jak już się urządzę, gdzieś osiądę w jednym miejscu, ten świat materialny też jakoś uporządkuję, będę miał swój domek, cokolwiek. Będziemy mieć dzieci i tak dalej. Czyli urządzić się, uporządkować swoje życie. Ludzie często nazywają celem swojego istnienia. Ale zazwyczaj jest tak, kiedy ten cel osiągnął, okazuje się, że to jest tylko jakiś przystanek. Że to za małe, by uczynić to celem swojego istnienia tutaj na ziemi. Co pomyślelibyście o pielgrzymie, który gdzieś w połowie drogi zatrzymał się na przystanku, urządził się tam i powiedział: doszedłem. Jestem na miejscu, urządziłem się, mam tu komfort, jest bezpiecznie. To jest cel mojej podróży. No byłoby to śmieszne, to się w ogóle nie zgadza z tą definicją pielgrzyma. I w naszej kulturze trudno jest myśleć inaczej, dlatego że nikt też tego nie podpowiada, co można uczynić celem swojego życia. Zazwyczaj dorobić się, ożenić, mieć dzieci, w jaki sposób się urządzić. To jest to, po co tu jesteśmy. Dlaczego chcesz myśleć o czymś więcej? Bohaterowie wiary nie myśleli w ten sposób. Wiedzieli, że są tylko pielgrzymami. Wszystko, co ich tu spotyka, każdy przystanek, każdy etap życia jest ważny, ale o wiele ważniejszą rzeczą jest cel drogi, do którego zmierzają. W piątek podczas tego studium z młodszymi o 20 lat ode mnie byłem bardzo zaskoczony tym, że młodzi ludzie chcą myśleć w tych kategoriach. Raczej się spodziewałem tego, że będą myśleli w ten sposób, moim celem jest gdzieś się urządzić, zarobić, coś stworzyć i to wszystko. A jednak okazuje się, że ci młodzi ludzie chcą myśleć inaczej, chcą patrzeć na swoje życie tak, jak uczy Biblia. Tak jak żyli bohaterowie wiary. Nasza ojczyzna jest w niebie, tak mówi Słowo Boże. Wszystko tutaj na ziemi to jest tylko jakiś etap, przystanek na drodze do celu. Tak to już jest, że życie ma swoje etapy i czasami jak człowiek nie przeskoczy na następny etap, no to jest z nim kiepsko i nie należy tego lekceważyć. Pielgrzym też nie jest w docelowym miejscu w jednej chwili. On każdy etap musi przejść. Każdy przystanek musi się na nim zatrzymać. Nie da się tego ominąć. Ale warto nie popełniać tego błędu, jaki wielu ludzi popełnia, czyli myli przystanek z celem swojej drogi. I kiedy już się urządzi na tym przystanku, czegoś mu bardzo brakuje i się zastanawia, dlaczego moje życie nie ma jakiegoś głębszego sensu. Dlatego, że nie dotarłeś jeszcze do końca. Dlatego, że urządziłeś się w połowie drogi. Istnieją oczywiście ludzie, którzy przekręcają tą mądrość i stosując ją w niewłaściwy sposób, wiele rzeczy psują, czyli wykorzystują ten wzorzec zapisany w Biblii do tego, żeby nie dbać o środowisko materialne wokół siebie. To znaczy, skoro w niebie jest nasza ojczyzna, skoro tam zmierzamy, to po co się martwić tym, co jest tutaj? Dlaczego miałbym dbać o ten etap, jaki mam teraz w życiu? Skoro jestem pielgrzymem, skoro jestem gościem na tej ziemi, to powinienem lekceważyć sprawy materialne. Niech się toczą tak, jak chcą, to nie ma większego znaczenia. Ważne, żebym miał cel przed oczami. I to jest niestety drugi poważny błąd, który można popełnić. W Nowym Testamencie znajdujemy grupę ludzi, którzy myśleli w ten sposób. To znaczy, do tego stopnia przejmowali się sprawami wieczności, że przestali przejmować się sprawami codzienności. Byli to chrześcijanie z kościoła w Tesalonice. Bardzo fajna wspólnota. Paweł mówi wiele o nich wspaniałych rzeczy, ale musi się zwrócić do nich z bardzo surowym napomnieniem. W pierwszym liście pisze coś takiego. Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy. Czyli tutaj Paweł zwraca się do Tesaloniczan z zachętą, ale ta zachęta odwołuje się do nakazu, który apostoł Paweł i Tymoteusz złożyli Tesaloniczanom, kiedy tam byli. Tak? Czytamy, jak to wam nakazaliśmy na końcu. Więc Paweł nakazał wręcz Tesaloniczanom wziąć się do pracy, spełniać obowiązki. Więc kiedy mówię o tym, że nie ma co się urządzać na jakimś przystanku naszego życia, to nie mówię, że nie masz o to dbać, że masz lekceważyć sprawy związane z materią, że masz lekceważyć swoje obowiązki, masz nie chodzić do pracy, bo jestem pielgrzymem, który zmierza do nieba. Taki wzorzec nie jest zapisany w Biblii. Może istnieje niewielka grupa ludzi powołanych, żeby żyć w jakiś wyjątkowy sposób, ale przeciętny chrześcijanin nie może myśleć w ten sposób. Więc nie chodzi o to, żeby się nie urządzać, żeby nie dbać o nasze mieszkania i tak dalej. Chodzi o to, by nie czynić tego celem swojego istnienia, bo jest to błąd. Zaniedbywanie obowiązków, które mamy, lenistwo, niechęć do podejmowania wyzwań, jakie życie nam stawia, niedbanie o środowisko materialne wokół nas, niedbanie o byt naszych rodzin są potępiane w Nowym Testamencie. To jest fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan. Paweł wspomina o tym problemie także później w drugim liście. Popatrzmy. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Nie chodzi o to, żeby się nie urządzać, żeby nie dbać o sprawy materialne. Paweł wręcz tutaj używa takiej logiki. Jeżeli nie pracujesz, to nie jedz. Może to cię zmusi do spełnienia obowiązków, które nikt inny za ciebie nie powinien robić. Ostatnie słowa tego fragmentu, własny chleb jedli. Ci ludzie mówili, co tam środowisko materialne, ale i tak musieli jeść. A skoro sami tego nie wypracowali, to czyj chleb jedli? Cudzy, tak? Dzisiaj mówimy, że musisz wisieć na kimś, musisz być od niego zależnym, bo tobie się nie chce, no to zjesz czyjś chleb. Według Pawła jest to wbrew porządkowi, jest to złe. To jest twoja odpowiedzialność zadbać o sprawy materialne, nie zwalaj tego na innych. Więc środowisko materialne, jakie tworzymy wokół nas, nie jest celem samym w sobie, nigdy nim nie powinno się stać. Ludzie, którzy czynią go celem swojego życia, są bardzo rozczarowani, bo to są tylko przedmioty. Ale nie oznacza to też, że nie mamy dbać o to wszystko. Razem z moją żoną wynajmujemy mieszkanie tu w centrum Bielska, chyba od 8 lat, jak się nie mylę. I bardzo lubimy to miejsce, ale na naszej kamienicy wisi wielki baner na sprzedaż. I to nam pomaga rozumieć, że to, że byliśmy w tym miejscu, to jest jakiś etap naszej drogi. I wartość tego miejsca nie obliczamy na zasadzie, ile pieniędzy włożyliśmy w to miejsce. Bardziej myślimy w innych kategoriach. Wartość tego miejsca obliczamy na podstawie tego, do czego to mieszkanie nam służyło. I jak popatrzę wstecz na te 8 lat, były to wspaniałe lata. Wychowaliśmy dwójkę dzieci. Były to bardzo, bardzo szczęśliwy czas. Więc wartość tego mieszkania liczy się tym, co udało się dzięki temu miejscu osiągnąć. Włożyliśmy w to sporo wysiłku fizycznego, też finansowego, po to, by to miejsce spełniło swoją rolę. Bo jesteśmy na takim etapie naszego życia, że mamy małe dzieci. Więc nasze mieszkanie ma być do tego, czy jest do tego, służy do tego. W naszej wspólnocie posługujemy się takim narzędziem, które nazywamy Szkołą Tyranosa. Te spotkania mają wyposażać chrześcijan do służby. I ostatnie spotkanie Szkoły Tyranosa poświęcone było stawianiu wyzwań. Stawianie wyzwań jest normą w większości dziedzin życia. Jeżeli jesteś w szkole, nauczyciel stawia ci wyzwania. Jeżeli wychowujesz dzieci, stawiasz im wyzwania. Jeżeli jesteś sportowcem, ciągle słyszysz następne wyzwanie, coś, co masz osiągnąć. Bez tego wszystkiego nie byłoby rozwoju. Byłoby udawanie, że coś robimy. I tak też jest w Kościele. Kościół jest miejscem, gdzie stawia się wyzwania. I na liście prawie 50 wyzwań, które znajdujemy w tym spotkaniu, jedno z nich brzmi w ten sposób. Jest wyrażone w formie pytania. Jak tam troska o zapewnianie bytu rodzinie? Oczywiście są w naszym życiu sytuacje, kiedy to nie zależy od nas. Czyli stracimy pracę, nie możemy jej znaleźć przez wiele miesięcy. Życie wtedy się sypie, bo wszystko kosztuje. Trudno żyć bez pieniędzy. Więc nie chodzi o sytuację, kiedy to nie zależy od nas, czy mamy finanse, żeby utrzymać naszą rodzinę, czy nie. Bo tak się zdarza, to wyzwanie dotyczy oczywiście zupełnie innej sytuacji. sytuacji, w jakiej znaleźli się Tesaloniczanie z własnej woli. Czyli siedzieli bezczynnie. Mogli pracować, ale nie pracowali, bo po co, skoro zmierzają do nieba? Tesaloniczanie też spodziewali się rychłego powrotu Chrystusa na ziemię. Czyli myśleli, to ja już zostawię tą pracę, skoro to się może stać nawet w ciągu 2 tygodni, no to co się będę wysilał, po co, to lepiej sobie odpocząć. I ten problem dzisiaj w naszym społeczeństwie też istnieje oczywiście. Jest to tak zwane siedzenie na kanapie z pilotem w ręku. Niedbanie o to, za co człowiek jest przecież odpowiedzialny. Tesaloniczanie uważali, że sprawy z Bogiem są w porządku, że wręcz Bogu się to podoba, że oni są skupieni na końcu drogi zamiast pracować. Ale Paweł prostuje ich myślenie przez wyzwanie. Mówi, nie pracujesz, to nie jedz, żebyś zrozumiał wagę tych spraw. Więc to nie była prawda, że Tesaloniczanie byli w porządku wobec Boga. Grzeszyli względem swoich rodzin, nie zapewniając im bytu. Grzeszyli względem przyjaciół, których objadali, sami nie robiąc nic, więc grzeszyli też przeciw Bogu. Więc warto jest dbać o środowisko materialne, zresztą słowo warto jest tutaj za małe, to jest nasz obowiązek, ale nie ze względu na wartość tej materii, ale ze względu na to, czemu, a bardziej komu ta materia ma służyć. W naszym salonie wisi taki plakat, którego treść jest trudno oddać po polsku niestety. House plus love równa się home. Czyli budynek plus miłość dopiero stanowi dom. Podobnie jak kościół i jego mury, nie jest nic wart, dopóki nie tworzą wspólnoty ludzie, podobnie dom. Dom to są tylko mury, to jest cegła na cegle. Nie ma wartości innej niż ta, co tam w tym domu się dzieje, relacji, które się tam tworzą. Więc można mieć piękne mieszkanie za kilkaset tysięcy złotych, ale może ono nie odgrywać właściwej roli w życiu człowieka. Stanowi dla niego wartość, którą określa za pomocą, ile jest warte pieniędzy, ale kiepsko jest, kiedy to jest jedyna wartość tego miejsca, kiedy ono niczemu nie służy. I tak się dzieje, kiedy człowiek ceni sobie materię za bardzo, kiedy uczynił materię celem swojego życia. Nagle mury stają się ważniejsze niż to, co się w środku nich dzieje. Żyjemy w Polsce i żeby coś tutaj osiągnąć, trzeba naprawdę ciężko pracować. Dlatego też jak już coś osiągniemy, to sobie to cenimy. Ale nie powinniśmy mylić tych pojęć. To są tylko mury. W małym, biednym mieszkanku człowiek może się czuć bardziej jak w domu niż w wielkim pałacu, w którym przecież nie ma miłości. Więc potrzebujemy w ten sposób patrzeć na rzeczywistość. Materia, środowisko materialne to jest tylko narzędzie, by stworzyć odpowiednie środowisko dla potrzeb ludzi. Tak jak ten ośrodek. On czemuś służy. Nie stanowi dla nas wartości kwestii majątku, tak, ile jest wart pieniędzy. Nie tak to liczymy. Liczymy tym, co możemy tutaj zrobić, jak możemy cieszyć się wzajemną wspólnotą. Więc tu jest dla nas wyzwanie, które płynie z tego nauczania. Dbaj o materię w swoim życiu. Twórz ją tak, by służyła tobie i najbliższym. Używaj ją dla tych, którzy są najcenniejsi. Chciałbym jutro pójść do kina z moją żoną na Milczenie Martina Scorsese. I kilka dni temu przeczytałem z nim wywiad po tym filmie, gdzie mówi siłą rzeczy na temat wiary. Choć w kwestii wiary nie jest autorytetem, bo kiedy zapytany, czy wierzy, mówi nie wiem, nie wie, czy wierzy. Ale są rzeczy, które wie. I Scorsese mówi w ten sposób. Wiem, że nie praktykuję wiary poprzez rytuały kościelne, czuję jednak, i powiedziałem to już przy okazji filmu Ulice Nędzy, że prawdziwa robota czeka nas poza murami kościoła. Życie polega na tym, jak traktujesz bliskich, czy troszczysz się o ludzi, których kochasz lub za których jesteś odpowiedzialny. Świadectwem jest to, jak postępujesz na co dzień, a nie raz w tygodniu w kościele. No i tu możemy się zgodzić z tym człowiekiem, że robota jest poza murami kościoła. Że kościół nie jest jakąś wielką wartością sam w sobie. Że robota do zrobienia jest między ludźmi, a nie w budynku. I tak naprawdę jest, świadectwem jest to, jak postępujesz na co dzień wobec ludzi, za których jesteś odpowiedzialny. I Bóg też na to patrzy. Bóg nie patrzy, jak my się zachowujemy, kiedy jesteśmy razem tutaj w niedzielę, z jaką powagą podchodzimy do tego wszystkiego. To nie jest żaden wyznacznik. Za to Bóg patrzy w całym tygodniu, jak postępujemy wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni, wobec obowiązków, które zostały nam dane. Dlatego Bóg wymaga od nas dbania o wszystko, co jest wokół nas. Nigdzie nie znajdziemy nauki, żeby nie przejmować się światem materialnym, żeby pozwolić mu się zaniedbać, żeby myśleć tylko o wielkich sprawach duchowych, a materię zostawić ludziom, którzy nie potrafią żyć inaczej. Bóg wymaga wręcz od nas dbania o środowisko materialne, o byt rodziny, nie ze względu na wartość materii, bo to tylko kamień na kamieniu, ale ze względu na ludzi, którym ta materia służy. I tak tworzymy środowisko materialne tego ośrodka kościelnego. Wkładamy w to wiele serca, wkładamy w to wiele wysiłku fizycznego, wysiłku finansowego. Czy te mury są dla nas święte? Nie. Czy te mury są ważniejsze od ludzi, którym służą? Oczywiście nie. Są warte tylko tyle, ile możemy tutaj przez nie wspólnie zrobić. I to jest wspaniałe. To jest użycie materii we właściwy sposób. Jeżeli by wszyscy stąd wyjechali, to przestaje być kościół. Jesteśmy pielgrzymami na drodze do celu i warto taką perspektywę na swoje życie przyjmować, ale nie zapominać o tym, że ma znaczenie, jak tą drogę przejdziemy. Czasami człowiek tak jest zapatrzony w cel, do jakiego zmierza, że nie przejmuje się tym, co jest po drodze. Zdarza się, że nie zauważa ludzi po drodze, bo ma cel. To jest złe podejście. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za ustalenie sobie celu drogi, ale też w jaki sposób tam dojdziemy. Więc Bóg stawia nas z pewną odpowiedzialnością tutaj na ziemi na ten krótki czas, bo jesteśmy tu tylko gośćmi. I mówi, jesteś odpowiedzialny za to, co tworzysz. Czy to będzie środowisko twojej rodziny? Ty jesteś za to odpowiedzialny. Nie możesz powiedzieć, że ktoś jest za to odpowiedzialny. Ty jesteś odpowiedzialny. Czy jest to tak jak w przypadku naszej wspólnoty, także środowisko małej grupy? Łatwo powiedzieć, że ktoś jest odpowiedzialny, ale Bóg kiedyś zapytał o naszą rolę w tym dziele. Więc środowisko małej grupy, też my jesteśmy odpowiedzialni. I w końcu za środowisko, jakie tworzymy jako wspólnota, też jesteśmy odpowiedzialni. Cel to jedno, wiemy, gdzie zmierzamy, wiemy, że to życie jest krótkie, ale to, w jaki sposób będziemy tu funkcjonować przez te kilka dekad, też ma ogromne znaczenie. I apostoł Paweł pomagał lokalnym kościołom, żeby te prawdy rozumieli i wprowadzali w życie. Na przykład kościół Filipi. W W jaki sposób apostoł Paweł im pomaga? Paweł stawia przed ich oczami wspaniałe wzory. Są co najmniej trzy wzory w liście do Filipian. My popatrzymy dzisiaj na dwa pierwsze. Popatrzmy na pierwszy. Apostoł Paweł mówi do nich: to dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Paweł stawia pewne wzory do naśladowania, pewne modele, żeby pomóc Filipianom tworzyć we właściwy sposób środowisko wspólnoty. Ale te zasady są uniwersalne. Czy to będzie środowisko wspólnoty, małej grupy, czy twojej rodziny, te zasady tutaj działają. Więc aby właściwie tworzyć środowisko rodziny, grupy, wspólnoty, potrzebujemy naśladować w tym właściwe wzorce. Pierwszym z nich jest życie Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł uświadamia Filipianom, do czego Jezus dążył, czyli jakie cele sobie stawiał, odbywając swoją pielgrzymkę do domu Ojca. Więc to nie było tak, że on wie, jakie jest dzieło jego życia, wie, jak się skończy, czyli jest skupiony na końcu drogi. Przecież Jezus w Ewangelii zapowiada to trzykrotnie swoim uczniom, że będzie ukrzyżowany, trzeciego dnia zmartwychwstanie. On był bardzo świadomy celu swojej drogi. Ale pytanie, jak tą drogę przejść? I to jest wzorcem życia Jezusa dla nas. Jakie to dążenia? Najprościej mówiąc, moglibyśmy to nazwać dążenie do uniżania się. Oczywiście to jest łatwo źle zrozumieć, że teraz muszę być tak sztucznie pokornym chrześcijaninem, żeby być podobnym do Chrystusa. Zupełnie nie o to chodzi. Czytamy, że Jezus stał się do nas podobny. Aby do nas przemówić, aby mieć wpływ na nasze życie, stał się jednym z nas, stał się takim jak my. Znamy scenę z Ewangelii, kiedy Jezus wstaje od stołu i umywa stopy swoim uczniom, co było funkcją najniższego sługi. Dążenie do uniżania się znaczy dążenie do niewywyższania się nad innych i do bycia ich sługą. I teraz, kiedy przełożymy to na środowisko, które tworzymy, czy jest to rodzina, czy jest to grupa, czy jest to wspólnota, ten wzór Jezusa robi niesamowite rzeczy. Żeby właściwie budować środowisko, potrzebna jest pokora. Potrzebne jest niewywyższanie się nad innych. Ja wam teraz udowodnię, że jestem od was czymś lepszy, że jestem tutaj ważniejszy. Każdy rodzic, który postępuje w ten sposób, udowadniając dziecku, że jest ważniejszy, że ma zawsze pierwszeństwo, bo jest starszy i tak dalej, on traci swój autorytet. Jezus tego nie pokazywał. Jezus stał od stołu i on zrobił czynność, która należała do najniższego. I powiedział do uczniów: skoro ja, Pan i nauczyciel, tak zrobiłem, i wy powinniście tak postępować. Więc jeżeli chcesz budować coś, co tutaj jest nazwane domem, czyli środowisko swojej rodziny, chcesz wesprzeć to, co budujemy w małej grupie czy we wspólnocie, potrzebujesz naśladować Jezusa w postawie uniżania się. Już kiedyś podawałem ten przykład, który mówił pastor z Warszawy. Mówił o tym, że prowadził spotkanie małej grupy w domu i poprosił jednego z uczestników, żeby pomógł mu zmywać naczynia. I kiedy już byli w kuchni, ten ktoś mówi: no ale wiesz, ja jestem powołany do wyższych rzeczy. I ten pastor się roześmiał, bo to znaczy, nie rozumiesz, o co chodzi w kościele. Nie rozumiesz, o co chodzi w rodzinie. Do jakich wyższych rzeczy? Jaka jest wyższa rzecz od tej, by służyć innym? Jezus pokazał, że nie ma wyższej rzeczy. Jeżeli jako ojciec, jako lider, jako pastor nie potrafisz umyć naczyń po swoich dzieciach czy gościach, bo jesteś zbyt ważny, to jesteś bardzo daleko od wzorca, który zostawił Chrystus. To jest jakiś inny model przywództwa, którego nie znajdujemy w Słowie Bożym. Więc to nie wywyższanie się nad innymi, to widzimy w relacjach z dziećmi. Jeżeli nie zniżysz się do nich, i to nie chodzi o godność, bo mają taką samą jak my, no ale w pewnych kwestiach zniżysz się do ich języka, gestykulacji, ich emocji, to nie masz na nich wpływu. Jezus, rozumiejąc to, wiedząc to, zniżył się do nas. Więc jako ojciec czy rodzic, jako lider, jako pastor potrzebujemy funkcjonować w ten sposób. Godnością wszyscy jesteśmy równi, ale czasami potrzebujemy czegoś się wyrzec, myśleć w inny sposób, żeby komunikować się z kimś drugim. Żeby skrócić, przejdźmy do ostatniego fragmentu. Jest to drugi wzorzec, który apostoł Paweł stawia Filipianom. Popatrzmy. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem poślę do was Tymoteusza, abym i ja doznał radości, dowiedziawszy się o waszych sprawach. Nie ma bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy. Bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. A wiecie, że on został wypróbowany, bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii. Jego to mam nadzieję posłać do was natychmiast, skoro tylko rozejrzę się w swoich sprawach. To jest bardzo ciekawy przykład, bo apostoł Paweł widzi konieczność posłania Tymoteusza do tej wspólnoty. Czyli wie, że dopiero żywy człowiek, żywy przykład będzie właściwie oddziaływał. Czasami nam się wydaje, że o takich mądrościach można przeczytać z książki, można wziąć książkę, jak być dobrym ojcem, jak być liderem, ale książka to nieraz za mało. Nawet z Biblii pewne rzeczy się możemy nauczyć, a mimo wszystko wzorzec życia jest o wiele silniejszy. Czy Jezus nie mógł zrobić tego w inny sposób, nie mógł tych uczniów powołać poprzez jakieś objawienie, nie mógł im wszystkiego włożyć do głowy? Nie mógł. Bo lepszą drogą było to, że pojawił się między nimi. Tak samo jest w tym przypadku. Apostoł Paweł mówi, jak tylko ogarnę tutaj swoje sprawy, wysyłam do was tego człowieka. Stawiam go przed wami jako wzorzec. Jakim wzorem był Tymoteusz? Dlaczego stał się wzorem, który apostoł Paweł posyłał do wspólnot, żeby się przyglądały? Nie, werset 20. Nie ma bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy. Tymoteusz był człowiekiem, który szczerze troszczył się o sprawy ludzi, za których odpowiadał. On był jednym z liderów, którzy tą wspólnotę tworzyli, później się o nią troszczyli. I jako ten lider czy opiekun szczerze troszczył się o ich sprawy. Dalej w 21 Paweł mówi, wszyscy szukają własnego pożytku. Zazwyczaj człowiek myśli o sobie. Nawet jak jest liderem, to myśli, no jestem liderem, tak? Ja tu jestem liderem, a wy jesteście podopiecznymi. Dlatego apostoł Paweł nie wysyła tam człowieka, który czuje się dumny, że jest liderem, tylko wysyła Tymoteusza, który jest prawdziwym liderem, ponieważ szczerze troszczy się nie o swoje sprawy, nie o swój wizerunek, ale o sprawy tych ludzi. Kiedy przełożymy to na środowisko rodziny, to łatwo jest ten błąd zobaczyć. Kiedy rodzic jest tak zajęty sobą, swoimi sprawami, wiadomo, że ma ich nadmiar i tak dalej, ale jest tak zajęty sobą, że nie wie, co słychać u jego dzieci. Werset 19 apostoł Paweł mówi, poślę do was Tymoteusza, abym i ja doznał radości, dowiedziawszy się o waszych sprawach. Czyli Paweł monitorował, co się u was dzieje, co przeżywacie, jakie macie problemy. I po to wysłał tam Tymoteusza. W środowisku rodziny rodzic może być tak zajęty ważnymi sprawami, że nie dostrzega tego, jakimi problemami żyją jego dzieci, czy też jego żona. udaje zainteresowanego, przy kolacji pyta, co słychać, no ale jest to, co słychać, żeby odrobić swoje, tak, żeby zrobić wrażenie, że ja się o was troszczę, a tak naprawdę nie wie, co tam w sercach tych dzieci się dzieje. Oczywiście mamy etapy naszego życia, ja mam taki wspaniały etap, że jeszcze dzieci chcą mnie słuchać albo chcą odpowiadać, kiedy pytam, co u nich słychać. Wielu z was ma nastoletnie dzieci, jak pytacie syna, co słychać, to tylko coś tam burknie i zamknie się w swoim pokoju. No jest to pewien etap życia, tak? Nauka pokazuje, że ten etap też mija i często ta wdzięczność do rodziców wraca, więc nie trzeba się tym specjalnie martwić. Ale kiedy masz na to czas, kiedy twoje dzieci jeszcze chcą z tobą spędzać czas, jeszcze kiedy pytają cię o wiele rzeczy, kiedy będą odpowiadać, jak ich zapytasz, co słychać, warto ten czas wykorzystać i wziąć wzór z Tymoteusza, który szczerze się troszczył o sprawy innych ludzi, a nie tylko na pokaz. Więc szczera troska jest fundamentem budowania środowiska, czy to będzie rodzina, czy to będzie mała grupa, czy to będzie cała wspólnota. Chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie. Taki jest tytuł tego wykładu. No i poszło to w stronę środowiska, które budujemy. Zacznij od siebie, w sensie od swojego domu, od swojej małej grupy, od tego, jakimi postawami funkcjonujesz we wspólnocie. Jeżeli zaczniesz od tego, możesz zmieniać świat na zewnątrz. Podsumowałem to w trzech krótkich takich zdaniach, tak żebyśmy mogli to zapamiętać czy zapisać. Pierwszy punkt to perspektywa pielgrzyma. To taką perspektywę na swoje życie przyjmowali bohaterowie wiary, Jezus, uczniowie, dzisiaj nasza kolej. Druga zasada, materia to jest tylko narzędzie do spraw wyższych. Ta zasada chroni nas od tego, że celem naszego życia robimy rzeczy bezsensowne, materię zamiast to, czemu powinna służyć. I trzecie to postawa, która jest konieczna, by budować środowisko rodziny, grupy, wspólnoty. Postawa sługi, którą widzieliśmy u Jezusa i postawa troski o innych, którą widzieliśmy u Tymoteusza. Więc chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Ja mówię też te słowa do siebie. Zastosuj te zasady. Będziesz mógł wyjść na zewnątrz i coś w tym świecie zmienić. Mam nadzieję, że wspólnie tego dokonamy i że te mury, które tutaj tworzymy takim wysiłkiem, będą tylko i wyłącznie narzędziem, żeby do tego celu dojść. Dziękuję.